Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w duszy: czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg jeden? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kiedy jesteśmy w toku tych rozważań o inicjacji na mężczyznę, kiedy jesteśmy w toku tych rozważań o męskiej przyjaźni, kochany Jezus nie mógł dać lepszej Ewangelii jak o tych czterech mężczyznach, którzy swojego przyjaciela paralityka przynieśli na łóżku. To rzeczywiście jest przykład niesamowitej solidarności. To byli twardzi mężczyźni. Nie wiadomo, ile go nieśli, czy go przynieśli z sąsiedniej ulicy, czy go przynieśli z sąsiedniego miasta. Jak go na tym łóżku nieśli? No tutaj gwoli wyjaśnienia trzeba dodać, że niewykluczone nawet, że Ewangelia określa słowem łoże taką matę. Na pewno nie był to tapczan dwuosobowy, ani wersalka rozkładana. Ale może to było rzeczywiście coś zbite z desek, ale mogła to być taka mata. No ale przychodzą, niosą go. No dużo bym dał za taki nawet obraz, proszę Państwa. Ewangeliczny obraz, jak tych czterech niesie tego przyjaciela. To jest męska przyjaźń. Zanieść kolegę, który jest sparaliżowany grzechem, zanieść go do Chrystusa. Wyższa szkoła jazdy. Otóż nieśli go i przychodzą i widzą, że jest taki tłum, że nie ma szans. I nagle decyzja. No to co, panowie? No to wnosimy go przez dach. No. Krótka piłka, powiedzielibyśmy młodzi ludzie. To też trzeba powiedzieć, że to może niektórzy z was spojrzą do góry, ale nie, to nie tak było, jak u świętej Anny. Te dachy były dość niskie i tam było wejście. Oni nieraz, Żydzi na tych dachach tam nawet coś jadali. To był taki dach użyteczności rodzinnej, ale jednak to był dach. I on też był rozsuwany. Można tam było te deski, jakieś tam liście, pan, czegoś, czym był uszczelniony, rozsunąć. Ale jednak, proszę Państwa, chyba nikt nie chciałby być z nas w roli tego chorego. Bo popatrzcie, nawet jak nas nieraz tam ktoś przez płot przesadza, gdzieś jesteśmy, na kajak wsadzamy, to my jeszcze mamy ręce. Nawet, przepraszam, jak lecisz na twarz na ziemię, to jeszcze się zasłonić. A on nic. On był cały czas na baczność. Nie mógł się wiedział, że w każdej chwili mogą go tak wyrzucić z tego łóżka i jak uderzy buzią w ziemię, nikt nie mógł. Leżał sparaliżowany, bez żadnej ochrony. To właśnie ta... On też był szaleńcem Bożym. Ci jego tych czterech przyjaciół to byli ludzie oryginalni, ale i ten na łacie. Przecież na pewno dał im zgodę i powiedział: panowie, wnoście mnie za wszelką cenę. To jest ta solidarność męska. Tydzień temu nie zdążyłem jednego przykładu podać. W Stanach Zjednoczonych pewnego pana, 50-paroletniego, szef nagle zwolnił z pracy. Dosłownie dał mu wymówienie z minuty na minutę. Tak zdruzgotał tego człowieka wyrzuconego z pracy, że on od razu poszedł do sklepu z bronią i kupił pistolet. Na szczęście koledzy to zauważyli. Od razu telefony jeden do drugiego, śpiwory, dyżury, nocowali u niego, do sklepu z nim chodzili. W łazience go samego nie zostawiali. Dwa tygodnie mieli dyżury dzień i noc przy kumplu, który sobie kupił broń. Po dwóch, trzech tygodniach on powiedział: dzięki koledzy, że nie pozwoliliście, żebym z siebie zrobił idiotę. Ale to jest przyjaźń. Ja znam takie przypadki, nie mogę za wielu szczegółów mówić, kiedy jakiś pan uwikłał się w jakąś panią przez internet, jakieś głupie spotkania i w końcu kumpel mówi, stary, coś się z tobą dzieje. Tam żona wyjechała, alkohol, jakieś nocne eskapady. To kolega przyjechał, mówi, stary, po pierwsze, dawaj modem z komputera, bo cię odetnę nożyczkami. Po drugie, wykąpać się i ogolić. Po trzecie, dawaj kluczyki od samochodu. Po czwarte, jedziemy do spowiedzi. Po piąte, ja u ciebie nocuję, dopóki żona z urlopu nie wróci. A to był kumpel, to był przyjaciel. I proszę Państwa, powiodło się. Jeszcze były próby ucieczki do kawiarenek bocznymi drzwiami internetowych, ale się powiodło. Mówię prawdziwą historię. To jest przyjaźń. Ale to jeszcze nie koniec tego biedaka na tym łóżku. Nie dość, że go nieśli. Nie dość, że tę cyrkową ekwilibrystykę robili nad tym biednym chorym. To potem położyli go na podłodze. Pierw bujał pod sufitem, potem leży na podłodze. Kochani, no to jest klasyczna, biblijny obraz drogi do Pana Boga. Nie ma w Biblii takiej sceny, że ktoś siedzi w czytelni buwu czy coś, czyta kolejny skrypt i zbliża się do Boga. Pod sufitem, na podłodze, przez morze, na morzu, na drzewie. Święty Paweł pisze, 3 razy byłem rozbitkiem na morzu, na głębinach, dzień i noc przebywałem. I nie bądźmy zaskoczeni, że się nam w życiu plącze. Nie bądźmy zaskoczeni, popatrzmy jak to idzie. No i tego biedaka rzucili na ziemię i znowu leży, nikt nie może nawet powiedzieć. Ja nie wiem, czy to był paraliż, który nawet uniemożliwiał mu mówienie, może być i tak. Ale widzi tylko nogi i twarze obcych ludzi. I nie wie, czy go zaraz wyrzucą, czy go podepczą, czy ktoś... Nawet się zasłonić nie może. Nawet nie może powiedzieć, przepraszam, odsuńcie się ode mnie, nic, leży. I czeka, co z nim zrobią. To jest smak tych słów wydać się w ręce. Nie mogę nic zrobić. W ogóle nie panuję nad sytuacją. W ogóle nie kontroluję sytuacji. Kochani, to jest nasza wielka pokusa. Kontrolować. Kontrolować proces nawrócenia, kontrolować spowiedź, kontrolować wyznanie grzechów, kontrolować, jak mnie Pan Bóg będzie prowadził, a jak to się stanie, a wydać się w ręce. Ja ten przykład mówiłem dość dawno, mogę chyba powtórzyć, jak byłem kiedyś na pielgrzymce jeszcze, młodym księdzem albo klerykiem. Pielgrzymka na Jasną Górę, fantastycznie, młodzież, tu weszliśmy na Jasną Górę, powitani, już przy murach jasnogórskich rozwiązanie pielgrzymki, rozwiązanie grupy, uściski, wymiana adresy i nagle słyszę za swoimi plecami podrzucamy księdza do góry. Ja odwróciłem się i powiedziałem, panowie, tylko bez żadnych żartów, bez żadnego podrzucania. Naprawdę nie miałem na to ochoty. Oni mi krótko komunikują, że przez 9 dni ksiądz rządził, ale pielgrzymka została rozwiązana. Teraz jesteśmy grupą trzymającą władzę. Do góry księdza. I biorą mnie za sutannę. Proszę Państwa, ja nie znałem wtedy za bardzo egzaminu z takiej wewnętrznej wolności, bo powiedziałem, panowie, odczepcie się ode mnie. Żadnego podrzucania. Księżulku, sorry, laikat ma coraz więcej do powiedzenia w kościele. I łapią mnie za ręce, za nogi. Ja napinam mięśnie, ale ich było z 8-9. Nie mam szans. Byłem, proszę Państwa, wściekły. Po prostu byłem tak wściekły, że żeby nie ostatek rozsądku, to Boże bym im nawet ubliżył. Od tego się ode mnie. Ale oni podrzucali sobie. Ja tak z podrzutu na podrzut przewietrzyłem się trochę. W zasadzie mówię, no to się wygłupiasz, no podrzucają cię, ale wściekłość powoli przy tym rzucaniu, tak wchodziłem w rytm taki rozsądku. Ale szła jakaś babcia z synkiem, mówią, o księdza podrzucają. Proszę Państwa, my potwornie nie lubimy stracić kontroli nad sobą. Potwornie nie lubimy. My chcemy wszystko mieć przeanalizowane i jedno pytanie, jak ja się prezentuję w danej chwili? Jak ja się prezentuję w danej chwili? Wpadamy w panikę, kiedy ktoś mówi, pobrudziłeś się, śmiesznie wyglądasz. Już straciłem kontrolę nad swoim wyglądem. Już jesteśmy gotowi. Co, gdzie, jak? A Jezus mówi, wydaj mi się w swoje ręce. My, to co często mówię, mówimy, ufam Tobie, Panie Boże, tylko pasy bezpieczeństwa pozapinane, wszystkie poręcze mamy tutaj pod ręką. Kiedyś pamiętam, kiedy byłem klerykiem, mieliśmy takiego przełożonego w seminarium i przyszliśmy kiedyś, księże profesorze, czy jutro na mszy świętej mogłaby być modlitwa powszechna, spontaniczna, żeby każdy z nas mówił spontanicznie, a on mówi, oczywiście może być spontaniczna, tylko mi ją przedtem przyniesie do kontroli. My też mówimy, Panie Boże, oczywiście jak najbardziej, tylko jak to się stanie, proszę księdza, jak to będzie, że ja się nawrócę, to co ja mam robić i jak to będzie. I wpadamy w panikę, kiedy coś jest nie tak. jakaś choroba, jakaś depresja, ojej, jesteśmy rozczarowani, a ja się spodziewałem, że to będzie inaczej. No on się wydał w ręce i dlatego za chwilę wychodził z łóżkiem pod pachą już z tego domu. Wydał się w ręce Jezusa. Wiesz, dlaczego być może twoja praca duchowa nie przynosi owoców? Ty ciągle mówisz, Panie Jezu, na bok, ja tu będę te guziki naciskał. Ja się ciebie pytam o radę, ja cię poproszę o pomoc, ale Panie Jezu, żadnych żartów. Żadnych żartów, ja to muszę wszystko kontrolować. Ja nad tym muszę. I Pan Jezus mówi, no to dobra, to się zbawiaj. Życzę powodzenia, wszystkiego dobrego. To się zbawia, jak potrafisz. Wydać się w ręce. Ktoś kiedyś zauważył ciekawie, że w niebie wszyscy zbawieni to będą kalecy. Ci, co sobie rękę odcięli i nogę odcięli i oko wyłupali, tam będą sami tacy bez oka, bez ręki, bez nogi. Jak ich grzech zniewalał, to cieli ostro. Wiecie, to jest takie piękne. Widzę ten obraz, jak Pan Bóg tych Bożych kombatantów będzie do nieba przyjmował. Będą szli jak partyzanci, jak żołnierze w maju 45. Ja mówię całkiem panie, poobcierani, porozrywane ubrania. Dlaczego? Bo przez dziury wchodzili do nieba, bo przez dach wchodzili, bo kombinowali piwnicą i podkoprobili. Ci, którzy myślą, że w niebie będą szeroko drzwi otwarte, niech przeczytają Ewangelię. Obietnica jest inna. Dlatego jeszcze raz podkreślam ten dynamizm Ewangelii, ten dynamizm Ewangelii, ten dynamizm Pana Boga, który jest w nas zakochany, jeszcze raz przypomnę, chce mieć z nami gwałtowny związek, chce mieć z nami romans i chce widzieć. No, nie ma szczęśliwszego widoku dla dziewczyny jak chłopak, który po tej rynnie przez kraty wchodził, rozerwał dla ciebie, kochanie, właśnie kradłem sąsiadowi róże i zobacz, pies mnie pogryzł, dla mnie cię pogryzł, dla ciebie cię pogryzł. No jesteś przekochany. Natomiast kiedy dajemy coś, co nas nie kosztuje. Ja Państwu kiedyś mówiłem, dałem pewnej siostrze zakonu jakiś drobiazg, książkę i od razu się pojawiło pytanie, kupił mi ksiądz to? Czy dostał od kogoś? Pan Jezus też będzie pytał, ile zapłaciłeś za tą mszę świętą? Ile zapłaciłeś za to jechanie do spowiednika 200 kilometrów? Dla mnie to zrobiłeś? Naprawdę? Wchodziłeś przez drzwi? Położyłeś się na podłodze? Leżałeś sparaliżowany? Zrobiłeś to dla mnie? Ja Cię chcę kochać. I chcę, żebyś Ty mnie kochał w sposób niezwykły. I dlatego trzeba wyruszyć w podróż. Choćbyś był na łóżku. No ten sparaliżowany też mówił, gdzie wy mnie może do tego Jezusa zaprowadzicie? Przecież na łóżku, gdzie? Może on, nie, nic Ewangelia o tym nie mówi. Może on mówi, wracajmy, może jutro będą do Pana Jezusa numerki na popołudnie, to weźmiemy. Nie, od razu. Nie siedźmy w poczekalni. Nie siedźmy w poczekalni, tylko trzeba ruszyć. Przyniosłem dzisiaj wiersz, tekst chyba piosenki Jacka Kaczmarskiego, ja w wykonaniu muzycznym tego nie znałem, z 75 roku, właśnie zatytułowany Poczekalnie. Chciałem go wszystkim teraz przeczytać. Ja bardzo Państwa przepraszam, w czwartym wersie tego wiersza pojawia się takie jedno słowo, którego raczej nie używamy i w Kościele się nie powinno tak mówić. Proszę mi wybaczyć, że ja go jednak zdecyduję się użyć. Nie jest to wulgarne słowo, ale nieparlamentarne trochę. Wiersz pod tytułem Poczekalnia. Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz deszcz i ziąb. Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na ząb, bo nikt nie wie, kiedy człek znów napcha ryło. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc rzucamy się do wyjścia na perony, ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom. Uprzejmie wszak ostrzegły nas. Po co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas? Żarcie szybko się skończyło, nuda zagroziła nam. Zaczęliśmy drzemać, marzyć i flirtować. Ktoś przygrywał na gitarze, zanucili tu i tam. Zaciążyły nam do tyłu nasze głowy. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc ospale podnosimy się z foteli, ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg. Przez megafon powiedzieli. Uwierzyliśmy megafonom. Pomarzyć w cieple dobra rzecz. Po co stać w deszczu na peronie, zamiast w fotelu miękkim lecz? Po marzeniach przyszła kolej na dziewczyny oraz łyk, co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu. Gdy tymczasem za oknami enty już się puszył świt i poczuliśmy się trochę oszukani. Wtem, gdy znów kół stukoty usłyszeliśmy i świst, w garść się wzięliśmy i dalej na perony, lecz zatrzymał nas na progu już znajomy zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom. W końcu nie było nam tak źle. Po co stać w deszczu na peronie, gdzie z wszystkich stron wichura dmie? Uderzyło nas jak gromem. Spojrzeliśmy wreszcie w krąg, a już wiele, wiele świtów przeminęło. I patrzymy w starcze oczy, powstrzymując drżenie rąk, zadziwieni, gdzie się życie nam podziało. Wybiegamy na perony, lecz na torach leży rdza, semafory hen pod lasem opuszczone. Żaden pociąg nie zabierze już z tej poczekalni nas. Milczą teraz niepotrzebne megafony. I gorzko się zapatrzyliśmy w zebrane nam dalekie strony i w duszach swych przeklinaliśmy tę łatwą wiarę w megafony. Można życie przeciekać w poczekalni, a megafony świata mówią wszystko bezpiecznie, a koledzy mówią, a po co się będziesz rwał, a siedź cicho, a obserwuj, szatan mówi, a po co a jeszcze się ośmieszysz, siedź w poczekalni, siedź w poczekalni. Jeszcze raz przypomnę, jakżeż z Ewangelią łączę ten tekst, kiedy w Piśmie Świętym jest napisane, Jezus przechodził przez wioski, przechodził i poszedł dalej. Jezus przechodzi przez Twoje życie, tą mszą świętą, ostatnimi wydarzeniami. Jezus przechodzi przez życie Twoją młodością, że jeszcze jesteś młody, elastyczny, że czegoś Ci się chce. A diabeł porozstawiał wszędzie megafony. To nie Twój pociąg. Siedź w poczekalni. I wielu ludzi przesiedzi swoje życie w poczekalni. Kochani, ja wiem, że z tej poczekalni jest się trudno ruszyć. I wiem, że, tak jak powiedziałem na wstępie do koronki, wielu z Was ma pytanie, proszę księdza, ale jak to zrobić? No właśnie, żeby przez ten otwór w suficie, żeby tym podkopem, żeby przez tą wodę, przez Morze Czerwone. Jak to zrobić? Jeszcze raz przypomnę słowa Jezusa, których my słuchamy, ale naprawdę nie wierzymy. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Pytam nieraz, jest Pan wierzący? Nie, no modlę się. Ale jest Pan katolikiem? Nie, wchodzę do kościoła, tak. Jak my tak mówimy o wierze, prawda? Proszę Państwa, ile godzin, jeszcze raz powtórzę banalne sprawy, przed telewizorem, przed komputerem, przy samochodzie, ile godzin na naukę angielskiego, ile godzin po wizę amerykańską, przed ambasadą? My myślimy, że Pan Jezus do nas mówi takie żarty. Wy beze mnie nic uczynić nie możecie. Znaczy, możesz trawić bez Pana Jezusa, grać w karty, ale w życiu nic nie zrobisz bez Pana Jezusa. My potraktujmy to naprawdę, naprawdę serio. Jezusa będziemy potrzebować cały czas. My mamy takie błędne myślenie, że jedziemy na rekolekcję, rozmawiamy z księdzem, słuchamy kazania, coś zrozumiemy, coś olśni i już dzięki Jezu, fajnie, dzięki, pomogłeś mi, idziemy w trasę. Nie! Beze mnie nic uczynić nie możecie. 24 godziny na dobę. Oczywiście to nie znaczy, że my bez przerwy musimy o nim myśleć. Bez powietrza umarlibyśmy od razu. Oddychamy, nie myśląc o oddychaniu. Ale niech nam tylko powietrza na chwilę zabraknie. Zaraz się orientujemy. Natychmiast się orientujemy, że coś jest nie tak. Proszę Państwa, my się ciągle wstydzimy, że jak my będziemy za często przychodzić do Jezusa, to usłyszymy od Niego te słowa, jakby Jezus powiedział, no co ty stary, no znowu ty, no już dałbyś spokój, no już ile razy można, no znowu. Niektórzy ludzie przychodzą, mówią, proszę księdza, ojej, tak mi wstyd, bo byłem u księdza miesiąc temu i teraz znowu przychodzę. Ja mówię, no czekałem już na ciebie od 2 tygodni. To i tak żeś nieźle wytrzymał. Miesiąc, fu, to dużo. Nigdy nie usłyszysz od Jezusa słów, nie no stary, dorosły chłop i ciągle jeszcze potrzebuje ode mnie pomocy. Jezus powiedział, my jesteśmy gałązka, on jest latoroślą. Gałązka jest wszczepiona cały czas, bez przerwy, jeśli się odetnie, przestaje owocować. My w naszej kulturze doczepiliśmy się, wracając na chwilę do duchowości mężczyzn, że mężczyzna twardy daje sobie radę sam. Mężczyzna twardy daje sobie radę sam. James Bond, John Wayne. Facet nikogo o nic nie prosi. Kłamstwo. Jezus Chrystus, najpiękniejszy mężczyzna świata, najtwardszy mężczyzna świata, szczycił się, panowie, szczycił się mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn Człowieczy nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Jezus się szczycił, mówiąc, ja nic nie zrobię, gdy nie będę bez przerwy patrzył na Ojca. Ja żyję przez Ojca, mówi Jezus Chrystus. I nie był to powód do Jego słabości, tylko On się tym chełpił. My się nieraz wstydzimy pytać. Panowie, przypomnijmy sobie, nieraz jesteśmy w obcym mieście, jeździmy gdzieś samochodem po trupach. Nie zapytam. Pamiętam, kiedyś w Łodzi z jedną siostrą zakonną jeździliśmy, ja miałem mapę i ja dojdę, gdzie jest to seminarium w Łodzi. W końcu jak staliśmy na światłach, ona otworzyła okno, zapytała jakiegoś pana, gdzie jest seminarium w Łodzi? Druga ulica na prawo. A ja z tą mapą, prawda, Janek Kos, Rudy i orientacja w terenie. Panowie, zapytać. Po prostu zapytać. I ciągle trzeba pytać. I codziennie będziemy pytania. I Jezus ci naprawdę nigdy nie powie, no znowu pytasz, brachu, no wziąłbyś się w garść. Nie. To jest normalny stan, że Jego trzeba ciągle mieć przed oczyma. Dawid, który prowadził wojnę, Dawid, który mordował tysiącami wrogów Izraela. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Nie doradco mój, nie mój psychoanalityku, Panie Boże. Nie mój adwokacie, dentysto raz na pół roku do kontroli. Mocy moja Cię miłuję. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Mocy moja, spiesz mi na ratunek. Kochani, podkreśliłem sobie to słowo. Jesteśmy powołani do rozpaczliwej zależności od Jezusa Chrystusa. Inaczej będziemy siedzieć poczekalni. Rozpaczliwa zależność od Jezusa Chrystusa. Dlatego nie wygrywamy często, bo chcemy sami. Jak żeśmy powiedzieli po raz pierwszy w wieku lat 2, 3, ja siam, mama, ja siam, to mówimy tak do dziś. Oczywiście, Panie, wszystko w Twoim, tak jak ta mrówka ze słoniem idąc po moście mówiła słoniu, ale dudnimy. Panie Boże, ale dudnimy. Ty mi trochę pomożesz, tam to skorygujesz, ale ja Cię rozszyfruję swoim intelektem, ja dojdę. Nic nie dojdziemy. Ulitujmy się nad sobą, bo potem się na siebie wściekamy. Ty palancie, ty głupku, ty wariatko, co ty robisz, jak ty żyjesz? Bo chcesz sam. Pamiętajmy, potrzebujemy go do stoczenia tej bitwy. Nie możemy połknąć rany i udawać, że nic się nie stało. Że mamy połamane nogi, ale mówimy, że skończymy maraton. Nie skończymy z połamanymi nogami. Nerwy dają znać o sobie, lęk daje znać o sobie. I to są objawy, które mi Bóg mówi, no zwróć na mnie uwagę, no już ci plączę w życiu, już ten grzech się w twoim życiu tyle razy powtarza, no przyjdziesz do mnie? A my mówimy, no na moment, to jeszcze ewentualnie. Oto ja stoję u drzwi Twoich i pukam. Przede wszystkim jesteśmy powołani do gorącego związku z Jezusem Chrystusem, który przyszedł nie tylko, żeby nam grzechy wybaczyć, ale żeby nas leczyć. Leczyć i jeszcze raz leczyć. My jesteśmy całe życie, powinniśmy być w sanatorium Pana Jezusa. Jak mówiliśmy to przed Nowym Rokiem, Jezus Chrystus nie przyszedł nam wybaczyć winy. Przychodzi ktoś zdruzgotany, mówi, Jezu, źle żyłem, no to Ci wybaczam i idź dalej, chory. Nie. Wybacz mi grzech i mnie lecz. I mnie wewnętrznie przemieniaj. Święty Augustyn powiedział, łzy popłynęły i ja pozwoliłem im płynąć swobodnie. To jest dla wielu panów przerażające. Pozwoliłem im płynąć swobodnie. Płakał Jezus, płakał Piotr, płakał papież, płakali wszyscy najtwardsi mężczyźni. Chłopcy nie płaczą, bo się strasznie wstydzą tego, jak będę wyglądał i jak się zaprezentuję. Natomiast prawdziwi mężczyźni płaczą. Jezus Chrystus, powtórzę to jeszcze raz, najprawdziwszy mężczyzna płakał i poddał się temu smutkowi, który był jego wewnętrznym pięknem. Żebyśmy doszli do tego uzdrowienia, jeszcze może tego zasygnalizuję to, czego zaczniemy w przyszłym tygodniu. To jest kwestia wybaczenia ludziom, którzy nas skrzywdzili, osłabili. To mogą być rodzice, wychowawcy, to mógł być ksiądz, to mógł być człowiek, który ze mnie zakpił, który mi tą ranę zadał. I pamiętajcie, wybaczenie, ktoś ładnie napisał, wybaczenie to uwolnienie więźnia, a tym więźniem jest ten, kto nie przebaczył. Nie przebaczyłeś ojcu? To nie ojcu krzywdę robisz, sobie robisz. Nie wybaczyłeś matce, nie wybaczyłaś mężowi, to ty jesteś w więzieniu. Jeśli ja ci mówię wybacz mu, to nie dlatego, że ludzie mówią tak, a dlaczego ja mam mu wybaczyć? Tak jakby to temu, któremu trzeba wybaczyć się łaskę robiło. Ty sobie łaskę robisz. I pamiętajcie, nigdy nie czekajcie na decyzję, że będziecie mieli nastrój przebaczyć człowiekowi, który was zranił. Taki nastrój nigdy nie przyjdzie najprawdopodobniej. Wybaczenie jest to decyzja woli. Jest to decyzja woli. Jeszcze ostatnia myśl, też przypomnienie. Pamiętajcie, co mówiłem w zeszłym roku. Rzeczywistość nie jest taka, jaką ją widzimy własnymi oczyma. Wielu ludzi da sobie rękę uciąć. mój mąż pił i ja to widziałam na własne oczy, jak mnie bił. I ksiądz mi nic nie powie, no widziałam to, na swoim ciele to czułam. Mój ojciec nigdy ze mną nie rozmawiał i to no, zupełnie mnie zlekceważył. Ja to widziałem na własne oczy i proszę mi nie mówić, że rzeczywistość jest inna, a jednak jest inna. Przypominam sobie historię pewnej dziewczyny, to też być może wspominałem, proszę mi wybaczyć, która miała właśnie taki z ojcem alkoholikiem konflikt no, nuklearny niemalże w domu. On zachorował na raka i też mi mówiła, że proszę księdza, proszę mnie nie przekonywać, mój ojciec jest potworem, ja to widziałam na własne oczy. I w końcu zachorował na raka i leżał jeszcze w szpitalu, to tak tragicznie wygląda, miał te rurki od tlenu przyklejone plastrem do nosa włożone. I ostatnie słowa, jakie wypowiedział przed śmiercią, to było imię tej dziewczyny. Powiedział Aniu i umarł. I jej się wszystko zakręciło w głowie. Ona, która 20 lat nie mogła wygłosić godzinne mowy na to, jaki ojciec był potworem. Jej ojciec powiedział, chory na raka Aniu, zamknął oczy, głowę przechylił i umarł. I ona zaczęła ryczeć, płakać, w ogóle nie wie jeszcze, nie wie, jakim jest on. I po pogrzebie podeszła do brata swojego ojca, czyli swojego stryjka i mówi, stryjku, przepraszam, zadam ci dziwne pytanie. Jaki był tata? A on mówi, tata? Tata był najlepszym lewoskrzydłowym w szkole. Był nie do zatrzymania. Tata grał w piłkę? Aniu, nie wszystko było tak z tatą, jak mama mówiła. Ręce sobie damy uciąć. Widzieliśmy na własne oczy. A potem się okazuje, że to nie było tak. Dlatego musimy wybaczyć tym, którzy być może nas w tej poczekalni usadzili. Którzy nas posadzili na tym krzesełku w poczekalni i do dziś siedzimy, a te pociągi przejeżdżają z Panem Jezusem i ze świętymi do nieba idą. A megafony mówią, to nie twój pociąg, to nie twój pociąg. Trzeba im wybaczyć, powiedzieć do widzenia, i wsiąść w ten pociąg i pojechać z Panem Jezusem. Przez dach, przez jezioro, przez morze wzburzone. Do tego wzywa nas Pan. I jeszcze raz pamiętajcie, Jezus nie jest tym, który siedzi za stolikiem przykrytym zielonym płótnem, u którego zaliczamy egzaminy. Jezus jest naszą mocą. Bez Jezusa nic nie możemy uczynić. I szczyćmy się tym, że bez Niego nam nic nie wychodzi. Szczyćmy się tym, że Go potrzebujemy 24 godziny na dobę. Niech to będzie naszą radością i dumą, że jesteśmy tak zależni od naszego Mistrza. Amen.